Może teraz zdobędziesz plusa od tych herów, którzy najpierw cię już nie lubią.
Ulubione wellbeingowe rady, czas na urlop.
Trochę teraz coachowo to brzmi.
Jak dużo ludzi zejdzie na ten poziom, będzie umiało to zrobić, bo co innego jest tylko nawet umieć pisać czy pracować dobrze, a jeszcze to potem umieć zrobić.
Kurde, dlaczego? Dlaczego zapominam tego?
Tyle tu mi się mówią papa.
Artur, dzisiaj temat trochę inny, który wychodzi ode mnie i zrobię ci dobry wstęp. Możesz być świetny w tym, co robisz, ale w pewnym momencie czujesz, że coś jest nie tak. Mówiąc oczywiście o pracy w firmie. I z takiego wszystko jest ekstra, świetnie się tutaj realizuję, świetnie rosnę, rozwijam się, czujesz, że albo jesteś ponad to i się nudzisz, i przestaje ci się tutaj podobać. Po prostu wyprzedzasz firmę, mówiąc w cudzysłowie. Albo to czasami firma zmienia się szybciej niż ty. I teraz ja mam pytanie do ciebie. Jak sprawdzić, czy nadal jesteś menadżerem, specjalistą, dyrektorem, jakkolwiek, którego firma jeszcze potrzebuje lub który potrzebuje firmy, w której jest? Trudne.
Trudne się wylosowało. O mój Boże. Ja mam ochotę powiedzieć, nie wiem, doczytam i wrócę do ciebie i zakończę ten odcinek. To jest mój początek w tym momencie. Natomiast spróbuję niczym Mateusz Morawiecki przejąć to pytanie. Także pani redaktor, to jest bardzo ciekawe pytanie, ale najpierw musimy sobie odpowiedzieć na inne. I patrz, puch, to się w polityce nazywa podobno odwrócenie, taki manewr. Bo spróbuję to sprowadzić na grunt mi, jak chyba bardziej znajomy, czyli jak cię wszystko denerwuje, czy winne są obiektywne czynniki występujące w organizacji, czy uwaga, wina tkwi w tobie, tam gdzie ja jej zazwyczaj szukam. Nie? Zawsze mam takie przeświadczenie, że wina jest we mnie, bo ja się nauczyłem mieć w sobie taki barometr, chyba można byłoby powiedzieć, że jak mi zaczyna kipieć pod garem i wszystko mnie denerwuje, do etapu, w którym nawet zacznę być niecelowo, no ale post factum to zauważam, pasywno-agresywny w jakichś rozmowach, czy wiesz, mniej politycznie napiszę wiadomość na Slacku, bądź bardziej złośliwym komentarzem rzucę w jakimś pliku wewnętrznym czy gdzieś, to kiedyś bym traktował to jako obiektywną rzeczywistość. No tak, w ogóle wszędzie beznadziejnie, wszyscy są słabi, tylko ja geniusz na wiesz, wieży z kości słoniowej, jak u Flauberta, a teraz mam takie Artur, czas na ulubione wellbeingowe rady, czas na urlop. Więc pierwsze, to bym spróbował poradzić w tej sytuacji, bo zakładam, że masz jakąś tezę idącą dalej za tym pierwszym pytaniem, to jest, że spróbuj się zdystansować fizycznie i psychicznie. Idź, weź sobie parę dni wolnego, wróć i zobacz, czy będzie taka sama drama, jak twoim zdaniem była pierwotnie, bo może właśnie to było zwykłe zmęczenie kognitywne. A im bardziej, tutaj wracamy do tego specjalista, menadżer, każda praca jest ciężka, nie ma się co łudzić, ale im bardziej nazwijmy to wieloaspektowa i odpowiedzialna, a tutaj liderzy mają zawsze dużo srok w garści naraz, to tym częściej powinieneś takie resety głowy stosować. Tak bym na razie spróbował ten wątek odwrócić, ale na pewno masz puentę, do której dążysz.
Cieszę się, że masz założenie, że mam puentę, natomiast porozmawiajmy dalej.
Optymistą.
Ja wybrałam ten temat, ponieważ uważam, że jest trudny. Jest trudny dla każdego człowieka, w jakimkolwiek miejscu się nie znajduje, czy na najniższym szczeblu, czy na najwyższym szczeblu, czy nawet dla właścicieli firm, ale to jest trochę inny wątek, no bo gorzej się jednak wychodzi z własnej firmy niż z firmy, jak się u kogoś pracuje.
W ogóle, Jezu, właśnie mi tak wrzuciłaś temat, przepraszam, ale tak próbuję sobie uświadomić, jak ciężką rzeczą musiałoby być dla właściciela firmy, gdzie przychodzisz pewnego dnia i stwierdzasz, moja firma jest beznadziejna. Ale nie takie typowe up and down przedsiębiorcy, bo tak. Ja może jesteśmy beznadziejni, myślę 3 razy w tygodniu.
Pozytywnie, pozdrawiamy wszystkich.
Pozdrawiamy całą kadrę, nie? Natomiast taki rzeczywiście stan, że to akceptujesz, uważasz, że tak jest i trwa ci to tygodniami. Realizacja, że zbudowałeś coś źle, to musi być straszne.
Tak, to musi być straszne, natomiast uważam znowu, że możesz się nazwać dojrzałym przedsiębiorcą lub dojrzałym menadżerem, dyrektorem, mówimy tutaj o kadrze menadżerskiej, kiedy jesteś w stanie zatrzymać się na chwilę w swojej pracy, w tej bieżączce, w tym wszystkim, co się dzieje, w pożarach, w fuck-upach, w targetach, jakkolwiek, gdziekolwiek pracujesz, jak się to nazywa. I pomyśleć, czy jesteś w dobrym miejscu, no bo tak naprawdę mamy dwie opcje. Mówiąc bardzo generalnie, bo tych opcji jest milion, ale dwie główne, czyli kiedy organizacja przerasta ciebie i kiedy ty przerastasz organizację. Czyli co to znaczy? Jak organizacja przerasta ciebie, no to znaczy, że firma rozwija się dużo szybciej niż ty. A w drugiej sytuacji to ty rozwijasz się dużo szybciej niż firma. No i teraz wiesz, to jest trochę tak, użyję bardzo, bardzo słabego przykładu, to będzie takie suche, że uwaga, już przygotuj wodę. Czyli jak zazwyczaj chodzi o chłopców w podstawówce, którzy mają sobie przez jakiś czas 1,20 m i teraz jesteś na przykład najwyższy, bo cała reszta ma 1,10 m, nie? Ale przychodzisz po wakacjach, może trochę za mało, bo teraz nie wiem, jakie są wzrosty dzieci w podstawówce.
Dawno natomiast, nie była, także
no, dokładnie.
Nie krążę wokół podstawówek, to bardzo ważne.
Wiesz, jesteś najwyższy, jesteś w jakiś sposób być może brany do jakichś ciekawych wyzwań. Moment 20 to chyba mało, żeby zagrać w jakiegoś kosza albo coś takiego.
Nieważne, Agata.
Tak, natomiast przychodzisz po wakacjach i wszyscy twoi koledzy mają 1,50 m. A ty nie urosłeś. W sensie ty zostałeś, nie? Albo wzrosłeś o te 5 centymetrów, bo po prostu twoje tempo dojrzewania będzie za 3, 6, 10 miesięcy. I może nie chodzi o to, że to jest suchar, tylko teraz są pewne rzeczy, które nie do końca są zależne od ciebie, bo ty robiłeś wszystko tak samo. W sensie cały czas byłeś najwyższy, robiłeś, jadłeś to samo, bawiłeś się tak samo, rodzice się tak samo na ciebie chuchali, tak samo w pracy. I nagle oni cię przerośli i teraz albo się odnajdziesz, albo nie. I teraz to, co ty powiedziałeś o tym urlopie, uważam, że jest jedną z pierwszych rzeczy, którą należy zrobić, żeby spróbować się odnaleźć. Bo to wcale nie musi być wina, przecież to nie jest wina tych ludzi, nie? Że urośli. Mówiąc tak, znowu posługując się tą metaforą. Tylko właśnie trzeba znaleźć, czy to cię przerosło i ty już więcej nie możesz, albo nie chcesz. Przecież też możesz nie chcieć osiągnąć więcej. Albo na przykład rozwijać się tak daleko i tak wysoko, jak chciałaby tego firma, bo zmieniła, nie wiem, swój kierunek działania. Wiesz, wyobraźmy sobie u nas. Stawiamy teraz w Suasio na więcej kursów, szkoleń, tej edukacji. Co się wiąże z tym, że ludzie muszą wyjść na zewnątrz w jakiś sposób. Czy to na szkolenia, czy to właśnie nagrać kurs, pokazać się, nagrać jakieś rolki do tego, no całą tą akcję promocyjną. I teraz, czy każdy chce? No nie. Nie wszyscy chcą to zrobić, nie? I tak samo jest w menedżmencie. Jeżeli dochodzisz do jakiegoś momentu i sobie codziennie zarządzałeś pracą, na przykład byłeś super menadżerem chaosu, a teraz procedury się pojawiły w firmie, bo firma urosła, bez procedur by już był totalny chaos i nagle się nie odnajdujesz, no to wiesz, pierwsze pytanie jest takie, czy chcesz się w ogóle odnaleźć? Bo możesz nie chcieć, możesz uważać, że w chaosie będziesz pracować dużo lepiej, więc procedury będą cię zawsze ograniczać i nigdy się do tego nie przekonasz, jeśli po prostu nie chcesz. Więc moment, to jest taki trochę moment, w którym organizacja cię w jakiś sposób przerasta, no bo ty już się w tym nie odnajdujesz, nie? Ale no to najważniejsze pytanie jest, czy chcesz się odnaleźć?
To kurczę, powiem ci, że chyba ciężko mi się do tego ustosunkowuje, mając w pamięci skrajną sytuację w pytaniu, które zadałaś. Z jednej strony ja przerosłem, to przynajmniej tak uważam, z drugiej organizacja mnie przerosła. Więc patrząc z tej drugiej perspektywy, bo może to być łatwiej i ciężej zauważyć, nie? Że to jednak nie jest tak, że to ty jesteś taki wybitny, tylko coś innego zaszło, to powiedziałbym, szukając wniosku z tego, co powiedziałaś tak dla siebie, że to jest chyba gotowość do akceptacji konieczności zmiany. Że w sytuacji, w której, też abstrahując od tego, czy to się przerósł, czy po prostu jest to dalej miejsce dla ciebie, to bym stwierdził, sytuacja, w której każda zmiana zaczyna się denerwować i jest takie, o Jezu, znowu trzeba do tego podejść, to no, po pierwsze albo adresujemy to urlopem i jak wracasz i dalej jest ten stan, to bym powiedział, to już nie jest miejsce dla ciebie, bo w każdej organizacji będą nieustające zmiany, co to jest wpisane, szczególnie w roli lidera.
Oczywiście.
Ale jak przestajesz to akceptować, to może to jest jakiś sygnał problemu, który jest inny, ale nie jest zwerbalizowany. Więc tak bym...
No dlatego myślę, że to się akurat dobrze łączy z tym, co powiedziałam wcześniej. Czyli to trochę takie, wiesz, zatrzymanie się i refleksja nad tym, co się dzieje wokół ciebie. Na przykład, wiesz, czy tempo zmian w firmie robi się zbyt szybkie i to nie jest dla ciebie. Czy potrafisz się do tego dostosować, czy na przykład firma rośnie i potrzebuje innych kompetencji, których ty w 100% nie masz, w sensie masz 0% tych kompetencji na przykład, nie? I znowu, czy chęć na ich posiadanie? Nie wiem, pojawiają się jakieś nowe procesy, no bo tak trochę próbuję znaleźć takie najczęstsze sygnały, żeby słuchacze mogli sobie to do siebie przyłożyć, wiesz, miarką. Jakie są sygnały, że warto się zastanowić, czy w tym miejscu jesteś, nie? Czyli na przykład pojawiają się nowe procesy i tak jak ty powiedziałeś, ta chęć do zmian jest coraz mniej, jest coraz większy opór, no to faktycznie znowu wróćmy do wątku, zastanów się, czy to jest problem firmy, bo to jest jakoś źle zrobione, czy to jest problem twój, bo ty nie chcesz. Nie wiem, czy możemy tak to ująć razem, ale wydaje mi się, że mówimy spójnie dosyć, tylko trochę akcentując w innych miejscach.
Chyba tak. Natomiast ta sytuacja, to w ogóle jest sytuacja, która wymaga niesamowitego poziomu introwersji, którego większość ludzi chyba nie ma albo nie chce, no bo myślę, że psychologicznie bezpieczniej i łatwiej jest stwierdzić to wina wszystkich wokół. Jest ta książka, którą kocham, o podstawowym błędzie atrybucji, może ją znasz, błądzą wszyscy, ale nie ja.
Tak.
I jej tytuł jest trochę skrótem tego, o czym jest cała zawartość, no, ale oczywiście naukowo udowodniona i tak dalej. I tak samo jest tutaj. Zresztą tu w ogóle wraca jak bumerang wątek, że najlepszą metodą na zrobienie kariery albo radzenia sobie w pracy jest głębsze poznanie siebie na każdym poziomie, czyli swoich oczekiwań, wad i tak dalej. I mało ludzi na ten poziom schodzi. To tak w ogóle, wiesz, na chwilę zmieniając wątek, jest powód, dla którego ja się trochę przestałem bać AI. Pracuję z nim więcej, dlatego że widzę, jak zrobienie dobrego prompta wymaga zrozumienia swoich potrzeb, to jedno, materii, w której robisz. Moje prompty do na przykład pracy nad strategią czy głupimi postami na LinkedIna mają po 6000 znaków i dokładnie do elementów pierwszych opisują strukturę tego, co ja uważam za cechy własnego stylu i co ja uważam za cechy dobrego posta, żeby te rzeczy się znalazły. Jak dużo ludzi zejdzie na ten poziom, będzie umiało to zrobić, bo co innego jest tylko nawet umieć pisać czy pracować dobrze, a jeszcze to potem umieć zrobić. Ale to wątek totalnie poboczny.
Tak, ale myślę, że to jest bardzo ważne, bo to, o czym powiedziałeś, czyli ta introspekcja, tak? Chyba to jest dobre słowo. To jest coś, co uważam, że cechuje dobrego lidera. Wiesz, są dwie opcje, dwa aspekty. Jak możesz dobrze prowadzić swojego człowieka w rozwoju, no bo menedżerowie też rozwijają swoich ludzi, których mają w zespole. Jeśli nie potrafisz się zastanowić nawet nad tym, wiesz, jak działa firma, jakie jest jej tempo, no bo to trochę tak osadzając siebie, no ale ogólnie w działaniu firmy, nie? Wiadomo. No a druga sprawa, jak ty się możesz rozwinąć, skoro nawet nie wiesz, być może, czego ci brakuje. Już nawet nie jako kompetencji, tylko tego, żebyś ty się dobrze czuł. Bo wiesz, jak my ustalamy też ścieżki rozwoju. Są u nas w firmie osoby, które mają już praktycznie, nie wiem, każdy system, każdą rzecz, którą techniczną znają. No i teraz jest jeden prezes, więc nie wszyscy mogą dojść do poziomu zostania prezesem. No w sensie nie da się. I teraz czego ich możesz jeszcze uczyć, jak im się pomóc rozwijać? No to bardzo często właśnie skręcamy w strony bardziej miękkich rzeczy. Uczenia się takiego właśnie nawet siebie, nawet tej introspekcji mi się wydaje, że czasami ich uczymy, my konkretnie, nie?
Próbuję to powiązać z wątkiem, od którego zaczęłaś, bo bardzo mi się podoba, że nam rozmowa ewoluuje w kilku kierunkach.
Bo to jest rozmowa, Artur, więc...
Okej. Point taken. Natomiast do czego dążę, zobacz, bo to, co mówisz o ścieżkach rozwoju jest fascynujące i rymuje się z... Jak jeszcze byłem sam jako właściciel z takimi moimi decyzjami odnośnie dlaczego w ogóle chcę skalować firmę. Bo jak dobrze wiesz, było to przez lata żartem u nas w organizacji, ja bym się zatrzymał na 10 osobach i byłbym najszczęśliwszy. Wszystkich bym znał, każdy by w każdym siedział, byłoby fajnie. Ale było ileś sytuacji historycznie, w których fajna osoba rezygnowała z pracy, bo już nie było dla niej kolejnego kroku. I to nie tylko dochodowo, bo to nie o to chodzi, że po prostu wyższa pensja, ale większe projekty, większe wyzwania, większe rzeczy.
Tak.
Myśmy się rozpoczynali skalować, wprowadzać nowe usługi. Do dzisiaj tak zresztą jest, że trochę tutaj będzie, to będzie parafraza dziwnego cytatu. Lepiej nie będzie mówić oryginału. Znajdźcie mi człowieka, a rola się znajdzie. Nie? Że mamy kogoś dobrego, to mu wykreujemy stanowisko. Tylko że ta pozytywna motywacja w kilku wypadkach skończyła się bardzo źle. Bo chcąc dać ludziom przestrzeń do rozwoju, zakładamy pozytywnie, że to się uda. A tymczasem, i to jest historia kilku osób, gdzie dawaliśmy tę przestrzeń i właśnie firma skoczyła kilka poziomów. To było na poziomie managementu zresztą, wiesz do czego piję, gdzie inaczej się zarządza, kiedy menadżerów jest trójka i wszyscy wiedzą o sobie wszystko, a inaczej, gdy działów jest już 9 I sam dział menadżerów poszczególnych zespołów w obrębie realizacji, to już są cztery osoby, które muszą się ze sobą zgrać i można wówczas troszkę awansować poza ten mityczny poziom kompetencji, a nawet może nie kompetencji, ale dopasowania do konkretnej struktury, konkretnej organizacji. I to jest taki najsmutniejszy scenariusz, że szukasz pozytywnej zmiany i rozwoju, a ten rozwój nawet z myślą o osobach, które są z tobą, sprawia, że one przestają być ze swojej perspektywy we właściwym miejscu i z twojej, kurde, też. Dla mnie najsmutniejszy scenariusz, który nas spotykał.
I jeszcze chciałabym do tego wrócić, zanim odniosę się do tego, co ty powiedziałeś, bo to jest w takim punkcie, jak tracimy dobrych ludzi i czy to jest nasza wina, czy nie. Do tego zaraz wrócimy, tylko jeszcze chciałabym wrócić, żeby zamknąć wątek nadążanie za firmą i nie nadążanie za firmą.
Dawaj. Się,
kiedy wiedzieć, kiedy ty byś czuł, gdybyś był już, wiesz, pracownikiem, albo nawet teraz może ci się zdarza, że to firma nie nadąża za tobą. Jakbyś to poznał, że to jest moment, w którym masz tylko dwie ścieżki. Po pierwsze pójść do przełożonego i powiedzieć, że to już nie jest miejsce dla ciebie i poszukujesz właśnie czegoś więcej, trochę nawiązując do tego, co ty powiedziałeś wcześniej, ale jakby jeszcze krok wstecz. Albo no po prostu zmienić pracę. W sensie, kiedy byś to poznał, że to już nie jest miejsce dla ciebie, ale nie dlatego, że ono się zmieniło na złe, tylko że za wolno się rozwija, ty jesteś ponad.
Jezus, Agata, powiem ci, że zacięłaś mnie. Mam taką dziurę w mózgu, bo dlaczego tak odpowiadam? Mam wrażenie, że tu nie ma innej odpowiedzi niż subiektywna. Że my szukamy,
no, być może.
Szukamy obiektywnych kryteriów, które można by przyłożyć, a na koniec dnia wróci ten wątek introspekcji. No bo powiem ci na przykład, jakbym mógł odpowiedzieć na to pytanie, wchodząc w swoją standardową, domyślną rolę, czyli buraka przekonanego o własnej wyjątkowości. Nie? Czyli siedzę sobie i na przykład myślę, ja biorę na siebie bardzo dużo zadań, mam nad nimi ownership i po prostu je przyjmuję i pozwalam sobie te małpki, nie? Jak się mówi w tych książkach o zarządzaniu, kolejne małpki skaczą mi na ramiona i ja je prowadzę, a widzę, że wszyscy inni unikają odpowiedzialności i że projekty są rozmyte po kilku osobach. Więc ja je prowadzę, inni ich nie prowadzą. Albo inne kryterium. Widzę, że ja swoją pracę robię on time albo robię ją szybko i obiektywnie jestem w stanie stwierdzić po godzinach raportowanych, że ja zrobię 5 rzeczy w czasie, w którym ktoś zrobi jedną. No to chyba nie nadajemy albo nie pracujemy na tych samych falach, tylko że to wszystko brzmi jak niesamowicie subiektywne doświadczenie. I teraz ciężko jest mi pójść do kogoś i powiedzieć, słuchaj stary, jak pracujesz razy szybciej od innych, to musisz zmienić pracę, bo jak to próbuję zwerbalizować, to brzmi debilnie.
Dokładnie tak. W sensie cieszę się, niesamowicie się cieszę, że doszedłeś do takiego wniosku, bo ja... Nie, bo zapytałam kilka osób na stanowiskach właśnie menedżerskich, swoich znajomych, mniej więcej to samo pytanie, w sensie kiedy by stwierdzili, że przerastają firmę i to jest czas na zmianę. I odpowiadali mi, niektórzy oczywiście bardzo podobnie do ciebie, więc to świadomi menedżerowie, natomiast część, że na przykład mam pomysł, ale nikt nie chce ich wdrożyć. Albo czuję, że nie mam się już od kogo uczyć. Albo takie pytanie, czy firma ma dla mnie realne wyzwania na najbliższy rok. I wiesz, i z jednej strony, okej, to są dobre pytania. W sensie, jeżeli na wszystkie masz odpowiedź, nie, nikt nie chce wdrożyć moich pomysłów, nie, nie mam się od kogo uczyć i nie, nie mam wyzwań, być może jest to faktycznie moment, w którym należałoby się chociaż zastanowić nad zmianą pracy, zobaczyć, co oferuje rynek. Ale z drugiej strony zobacz, jaki to jest duży potencjał dla ciebie, kiedy chcesz się rozwijać. Czyli tak, jeśli mam pomysły i nikt ich nie chce wdrożyć, ale nie mówimy tutaj o szefie Januszu, który potem cię jeszcze obciąży, jak je jednak zrealizujesz, to wiesz, robisz, realizujesz, pokazujesz, proszę, nie? Zrobiłem to, wyszło ekstra. Jeśli nie masz się od kogo uczyć, to ty zostań nauczycielem, a w międzyczasie poszukaj. Być może w zależności od tego, co też daje, jakie możliwości daje ci firma, ale wiesz, tak jak na przykład u nas, wiele osób nie wie, o czym można by było z nami porozmawiać i to nie jest jakiś wielki błąd. No, jesteśmy zarządem, zajmujemy się innymi rzeczami, nie do końca jesteśmy też codziennie z nimi w stałym kontakcie, pracujemy też zdalnie, o czym był nasz gdzieś tam wcześniejszy odcinek. No to musi być bardzo mocno puszowany kontakt, brakuje mi teraz innego, lepszego słowa, inicjowany o kontakt, więc czasami nie wiadomo. A zobacz, można się nauczyć od siebie nawzajem bardzo dużo, tylko jeżeli ktoś ma postawę nie chce albo nie da się, no to się nie nauczy, nawet sam z siebie, nie? Nawet jeśli miałby po drugiej stronie menadżera, który jest średni, ale w czymś jest wybitny, to się nie nauczy, bo tego nie zauważy. I właśnie super, że powiedziałeś, że to jest subiektywne, bo dla mnie oczywiście nie mówimy o toksycznych i patologicznych sytuacjach, gdzie ktoś faktycznie cię tłamsi i firma jest po prostu zła. Natomiast jest tak wiele możliwości w każdym wyzwaniu, trochę teraz coachowo to brzmi, ale trochę tak, żeby się rozwinąć, że aż jeśli miejsce pracy jako ogólnie firma jest całkiem spoko, nie?
Kurde, powiem ci, że nie przekonuje mnie to.
No okej.
Okay. Ale już ci powiem dlaczego. W sensie, co mi się spodobało, ten aspekt, którym wyszło, że jestem inteligentny, to mi się podobało. Natomiast nie podobało mi się koniecznie, co było dalej. Ale już tak poważnie mówiąc to, no bo zobacz, szukając być może luki, albo po prostu może ja nie widzę pewnej delikatności w tym, co powiedziałaś. Bo z jednej strony mówisz o tym, że to jest absolutnie subiektywne doświadczenie i to jest to, z czym się zgadzamy, więc trzeba przyłożyć własne kryteria, ale z drugiej strony jaki apel stawiasz? Apel stawiasz, zmień kryteria. Podam ci na przykładzie, robiąc analogię do dowcipu. Kojarzysz na pewno mój ukochany dowcip pochodzenie na terapię, że ktoś idzie chodzić i rozpocząć terapię, bo sika w majtki i wychodzi i kumpel go pyta, no i jak tam? Dalej już przestajesz sikać? Nie, dalej sikam, ale teraz jestem z tego dumny.
Okej.
Pochodzenie na terapię, nie? Co nadaje i oczywiście... Teraz będę wyklęty poprzednio po HR-ach, teraz przez psychologów i tak będziemy odhaczać, gdzie jestem kontrolowany. Nie? Natomiast teraz zobacz, co odpowiedziałaś. Powiedziałaś o tym właśnie subiektywności i wróćmy do tego kryterium, które ja mówiłem. Że, i ty podałaś, że ktoś chciałby, żeby firma dawała mu wyzwania edukacyjne i firma mu ich nie daje. I teraz to, co mi się to nie spodobało, w sensie, a może nie rozumiem tym, co powiedziałaś, to jest ten wątek, że twoim apelem było, skoro firma nie ma ci nic do zaoferowania na płaszczyźnie edukacyjnej, to bądź dumny z tego, że sikasz w majtki, to ty zacznij użyć innych. Ale to ja tego nie chcę. Ja to właśnie ja chcę, żeby firma mi to dała, więc jestem w złym miejscu, się zwalniam pozdro nara, nie? A nie, że zaraz będę sobie stawiał inne wyzwania niż te, które zmapowałem jako moje cele, bo to jest w interesie organizacji, a może stanie się też moim. Wiesz, bo tak mi to nie do końca wybrzmiało.
Dobra, to może w takim razie inaczej, bo to nie do końca o to chodzi. Mówiliśmy o całym kontekście tego, że jest to subiektywne podejście i mówiliśmy też w poprzednich punktach, że trochę nastawienie i to, czy chcesz, czy nie chcesz, to jest też bardzo istotne. Istotne. Bardziej mówimy tu, w sensie ja miałam na myśli, może tak, o tym, że jeżeli nie masz się od kogo uczyć, to nie jest dobry sposób, żeby teraz wiesz, dobra, to zostawiam, ja będę uczyć, okej, okay, zamiennik. No nie. Uh-huh. Nie, to może źle to powiedziałam, a może po prostu nie tak się rozumiemy.
Albo ja nie zrozumiałam.
Tak, bardziej chodzi o to, że spróbuj na początku zastanowić się, czy można to zmienić. A jeśli nie, no to wtedy się zastanów, czy warto zmienić firmę, bo może tak. A może jednak odkryjesz, że właśnie odsunięcie tego w czasie, ale musisz z kimś o tym porozmawiać. Wiesz, to też taka twoja sprawczość, uważam, że to jest bardzo istotne, że jeżeli nikomu nic nie powiesz, że masz takie oczekiwania, że na przykład chciałbyś się uczyć i firma ci tego nie daje, bo ty czujesz, że nie masz się od kogo uczyć, ale o tym nie powiesz na głos, to skąd firma ma wiedzieć, że ma cię uczyć? Wiesz, w sensie... Bo to jest bardzo duży aspekt, bardzo może szeroki temat tego, jak powinien się zachowywać menadżer w stosunku do swojego przełożonego czy do innych menadżerów. To jest inny wątek w ogóle na inny odcinek.
Ale to chyba doszliśmy do konsensusu i myślę, że łączącego się z wątkiem, od którego wyszłaś, czyli po czym poznać, że albo firma przerosła ciebie, albo ty organizację, jakkolwiek to dyplomatycznie bardziej, nie należałoby ująć. Że powiedziałbym tak... Moment, w którym budzisz się rano, idziesz do pracy i masz takie oczekiwanie, bo mi się należy, więc teraz firma powinna wpaść na to, że mam je edukować, mam je rozwijać i tak dalej. Teraz mi się chce sparafrazować inny brzydki cytat i powiedzieć, nie pytaj, co firma może zrobić dla ciebie, powiedz, co ty możesz zrobić dla firmy. No. Jeżeli wychodzisz z założenia, że ta relacja jest absolutnie asymetryczna i 100% ma myśleć o tobie i twojej przyszłości organizacja, a ty czekasz na zasadzie baw mnie, poproszę moje opcje, to jest ten moment, w którym chyba już się psychologicznie oddaliłeś od zarówno organizacji jako takiej, ale też od swoich koleżanek i kolegów, że masz takie od nich absolutne oczekiwanie, że będą ci siedzieć w głowie i tak długo generować scenariusze i jeszcze o tym aktywnie pamiętać, zamiast po prostu stwierdzić, jak tego chcę, to mogę o to spytać. Bo jak głosi moje ukochane amerykańskie powiedzenie, dopóki nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi nie.
To może nas pogodzić, to co teraz powiedziałeś. W sensie, że faktycznie są to rzeczy, z którymi się zgadzam. I tak to chyba wygląda. A co można sobie jeszcze powiedzieć jako taki trochę twist do tego, to jeżeli faktycznie pytasz 3 razy i cały czas ci nikt nie odpowiada, to jednak możesz sobie pomyśleć, to jest red flag, nie? W sensie, dziękuję, do widzenia. I to też jest okej. Okay. Pamiętajmy, że nieważne, jakbyśmy chcieli, żeby praca była dla wszystkich ważna, a firma, w której się pracuje, jedyną słuszną, zmiany pracy to normalna sprawa. nie?
Ale to jest super rada, zobacz, bo to do tego doszliśmy, czyli że jeżeli masz jakiś koncept, to to w kontekście tego, co powiedziałaś wcześniej, nie broni ci możliwości próbowania zrealizowania tego inaczej. Czyli chciałbym tak. mieć ścieżkę edukacyjną, tylko to nie jest jedyna istniejąca bramka. Mogę i aktywnie biorąc udział, odpowiedzialność za własną karierę, pomyśleć, a może jak ja będę uczył innych, to dowiem się czegoś o własnej dziedzinie, czego do tej pory sobie nie uświadamiałem. Jakby nie było, na mentoringu korzysta i mentor, i mentorowany.
Mhm.
Ale z drugiej strony właśnie, jeżeli już to zwerbalizuję, nazwę i wrzucę tę piłkę gdzieś dalej i właśnie to, co powiedziałaś, będzie takie, no zadzwonimy do pana, tylko w kontekście wewnętrznym, robisz to raz, drugi, trzeci i nic się z tym nie dzieje, tak sobie lecę przez taki katalog rzeczy, które uważam za temat na inny odcinek. Najczęstsze powody, że ktoś rzuca papierami i chce zmienić pracę, to właśnie takie zgłaszałem inicjatywę albo jakąś chęć i nikt do mnie nie wrócił, nawet nie z pozytywną odpowiedzią, typu super, będziesz to miał. Tylko raczej, tak jak my się staramy zrobić, nie możemy tego zrobić, nie możemy tego zrobić teraz, możemy zrobić coś innego, czy jesteśmy się tu w stanie spotkać? Czyli czy twoje pytania albo oczekiwania spotykają się z reakcją i próbą znalezienia wspólnego rozwiązania, które pogodzi interes twój osobisty, interes firmy, kontra wieczne przyciąganie, że za miesiąc do ciebie wrócę, za dwa, trochę jak z podwyżkami, nie? Ile tak. razy możesz prosić o podwyżkę i usłyszeć, no jak będzie sytuacja firmy lepsza, to może pan dostanie. I tak samo w kontekście tych inicjatyw rozwojowych, bo to są bardziej miękkie, więc można o nich tak nie myśleć, a pewnie należałoby.
Tak, i też wiesz, taka pewność, bo czasami może być tak, że twój pomysł teraz jest idealny. Nawet jak mówiłam wcześniej o tych wdrażaniu pomysłów, że ktoś ich nie chce wdrożyć, to spróbuj ty. No i dobra, robisz to. Jeśli to nie zostanie raz docenione, to możesz spróbować drugi raz, ale jak nie zostanie to drugi raz docenione, to faktycznie znowu wracamy do punktu, okej, nikt mnie nie chce słuchać. To już nie chodzi o jakby pomysły do wdrożenia. Po prostu nikt mnie nie bierze pod uwagę. I to jest znowu red flag, nie? I to, co ty powiedziałeś o tym rozwoju, czyli czasami to jest dobry pomysł. Ktoś przychodzi z jakimś pomysłem swojego rozwoju, coś, czego my jeszcze nie potrzebujemy, ale wiemy, że będziemy potrzebować za 9 miesięcy, więc powiedzmy wprost, teraz nie, ale za 9 miesięcy tak. Więc wróćmy do tego za pół roku, zróbmy sobie ścieżkę, jak do tego dojść za te 9 miesięcy, albo już może teraz coś można zrobić, żebyś poczuł się lepiej, poczuła się lepiej. No wiesz,
ale zobacz, bo to jest bardzo dobry test dla organizacji. Tak sobie teraz uświadomiłem, jak o tym mówisz, że bo jeżeli pytasz organizację o różne kierunki, bo twoje pytanie jest synekdochą pytania o plany rozwojowe organizacji. Ja z perspektywy pracownika pytam o to, czy będzie przestrzeń na takie miejsce i pytam o jakiś wycinek przyszłości firmy. I w tym momencie firma albo ma plan i to się wpisuje, albo go nie ma. Ma inny, gorzej jak go nie ma wcale i poprzez takie pytanie możesz dojść do wniosku, ten statek nie ma kapitana, który wie, w którym kierunku chce płynąć, co, jak sobie robię tę magiczną listę kryteriów, kiedy ludzie rzucają papierami, jest trochę drugim na tej liście elementem, gdzie ludzie dochodzą do wniosku, ta firma nie ma przewodnika, który wie, dokąd płynie. I w takim razie trzeba ją zmienić, ja ją przerosłem, bo ja mam plan na siebie i chciałbym pracować w miejscu, które też ma plan na siebie.
Tak, dokładnie tak. Natomiast tutaj chciałabym dać przykład, bo mamy w strukturach Mateusza, który, nie wiem czy pamiętasz, ale chyba w styczniu albo lutym 2022 na reakcję na twojego posta, że w Digitoku wprowadziliśmy doradztwo marketingowe, wysłał swoje zgłoszenie, że chciałby być doradcą marketingowym. No i wiesz, to był twój post, który tak naprawdę zapowiadał dopiero to, co wprowadzamy jako pełną usługę. Mieliśmy jedną czy dwie osoby, które mogły to realizować w ramach trochę naszych usług, że nie robimy tego tylko, nie klikamy tylko adsów, ale też robimy to doradztwo marketingowe. I on się do nas odezwał z rekomendacji jeszcze, z rekomendacją jeszcze kogoś, wypisał od razu, co potrafi, co chciałby robić i do jakiego punktu dojść. I uwaga, spoiler, został, nazwijmy to w cudzysłowie, bo teraz jest konsultantem marketingowym, ale doradcą marketingowym po prawie 3 latach. Ale przez te 3 lata był cały czas u nas i przeszedł wiele różnych miejsc, żeby dojść do tego momentu, w którym jest dzisiaj. Ale nikt mu nie mówił i ja wtedy, bo to jeszcze ja prowadziłam tą rekrutację z nim, ja mu wtedy powiedziałam od razu, że po pierwsze oczekiwania finansowe, które miał jako konsultant, a nie jako specjalista oczywiście, no bo to wiadomo, one są trochę różne, plus zakres zadań, które chciałby mieć, mówię, słuchaj Mateusz, to będzie za rok najszybciej w ogóle możliwe, żebyś był na full obłożonym konsultantem, doradcą, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. Rozmawialiśmy jeszcze przez 2 czy przez 3 miesiące Okazało się, że zaczął jako specjalista Google Adsów, potem przeszedł wszystkie ścieżki inne, które były możliwe. Miał nawet epizod w marketingu naszej firmy, gdzie tutaj fajnie też jeszcze wracając do jednego z innych odcinków wątek, że jednak się cofnął, bo stwierdził, że to nie dla niego. Wrócił na dalszą ścieżkę zostania konsultantem i dzisiaj jest pełnoprawnym.
Może by wybrzmiało, że ja zawsze podziwiam ludzi, którzy są gotowi przyjść w organizacji i powiedzieć, przestrzeliłem, to nie jest zadanie, projekt, dział dla mnie, ale dalej chcę być z wami, bo to jest coś, co właśnie często ludzie postrzegaliby, a zszedł w cudzysłowie z pozycji menadżerskiej na specjalistę, a z konsultanta właśnie, że ktoś
nie poddał się, poddał się.
No dokładnie, więc to mega szacun, Mateusz, to jeszcze po latach warto podbić i każda osoba, która w podobnych scenariuszach też się tak zachowuje, oklaski dla was wszystkich.
Tak, no i kończąc tylko ten wątek, no Mateusz jest teraz pełnoprawnym konsultantem, robi bardzo dużo fajnych rzeczy, no i w końcu osiągnął to, z czym przyszedł do nas i to może nie do końca jest, wiesz, ścieżka rozwoju organizacji, bo on był jeszcze poza nią, kiedy przyszedł, natomiast tak to poprowadziliśmy. Czy można było uniknąć jakichś błędów po drodze? Pewnie tak, jak zawsze, natomiast myślę, że wyszło to całkiem sensownie. I teraz jak już zacząłeś mówić o tym, właśnie kto i od jakiej firmy odchodzi, no to kolejne pytanie, które jest nawiązaniem, czyli jak tracimy tych dobrych ludzi i nawiązaniem do tego, co już powiedziałeś trochę wcześniej. Czujesz, że straciłeś jakiegoś dobrego człowieka, bo czegoś nie zrobiłeś, czegoś nie zauważyłeś może. Spróbuję może ja?
Dobra, to mi się przypomni, bo to pewnie zbyt duży katalog błędów, żebym teraz wlosował akurat tą klatkę, którą powinienem.
Bardzo często są oczywiście błędy pozytywne i negatywne, tak to nazwę, czyli pozytywne to są te, które prowadzą do czegoś dobrego albo dla ciebie, albo dla tej osoby, w sensie albo dla firmy, albo dla tej osoby, no a te negatywne, no to wiadomo. No, mieliśmy przypadek dziewczyny, która budowała z nami firmę, jak było nas 15 osób i sprawdzała się przez długi czas bardzo, bardzo dobrze, natomiast jak rośnie firma, to pewnie wszyscy słuchający wiedzą, no rosną lub zwiększają się też procedury i całe to ułożenie, bo inaczej się pogubimy wszyscy, bo jest nas już coraz więcej, nie wszyscy wszystko wiedzą, trudno jest się skomunikować face to face i okazało się, że chyba po roku pracy, czy po półtora roku pracy, kiedy te procedury rosły i rosły i rosły i było coraz więcej, ten chaos był coraz mniejszy, ona się nie odnajdywała. No, było coraz gorzej. I to jest ten błąd pozytywny, uważam, czyli my nie potrafiliśmy stworzyć do końca na tamten moment takiej firmy, jaka była dla niej dobra do rozwoju. Ona miała trochę inne oczekiwania i po prostu się rozstaliśmy, co nie było miłe, no bo zwalnianie ludzi nigdy nie jest fajne. Natomiast z perspektywy czasu okazuje się, że ta dziewczyna osiągnęła sukcesy w innych firmach, dużo większe niż mogłaby z nami. W sensie u nas nie byłoby nawet takiej możliwości, nie dałoby się tego zrobić. Więc straciliśmy dobrego człowieka. Uważam ten błąd za ten błąd pozytywny, czyli my nie potrafiliśmy dać jej tego na tamten moment, ale to, że ona odeszła od nas, było najlepszą decyzją w jej życiu, że ją zwolniliśmy, w cudzysłowie, bo dzięki temu dzisiaj jest w zupełnie innym miejscu, znamy się, wiemy, że jest zadowolona bardzo i osiągnęła naprawdę wiele sukcesów, więc to jest jedna z takich sytuacji, o których mówię w kontekście trochę nasza niewiedza i firma, której jakby firma nie może dać więcej tej osobie, więc ta osoba odchodzi, czy to zwolniona, czy sama, ale wychodzi to na niej in plus.
To ja powiem o scenariuszu in minus, bo chyba próbując to podpiąć do wątku, który poruszałaś, czyli po czym poznać, że ktoś przerósł organizację, że organizacja kogoś przerosła, to chciałbym przestrzec słuchających przed błędem, który uważam stał się, i to będzie skomplikowany błąd do wyjaśnienia, którego ja osobiście byłem środkiem kilkakrotnie z rzędu. I teraz chyba mam nadzieję, że więcej tego nie popełnię, czyli że czasami się mówi w kontekście zwalniania, nawet jak nagrywałem do swojego programu odcinek kiedyś o tym, to wrzucałem tam takie pytanie, że jeżeli zaczynasz myśleć o tym, że kogoś należy zwolnić, to chyba już należy, nie? Masz te swoje pytania, którym się też często kieruję, że jak zaczynasz się zastanawiać, czy ktoś pracuje i co teraz robi, to to jest coś taki już yellow flag co najmniej, a być może nawet red. To jest trochę inaczej. To w sytuacji tej, o której mówię, to ci się pewnie skojarzy, o kim i w jakich sytuacjach mowa. To był wątek taki, że jest osoba, której daje zadania, szykując tę osobę na coraz bardziej odpowiedzialną rolę, którą zgadzamy się wspólnie, jest jej ambicją. I to kilka osób taką sytuację miało. I Kiedy budowaliśmy jeden z działów, była osoba, która właśnie dostawała takie coraz bardziej ambitne cele, chciała zmienić rolę i stanowisko, mieć większą odpowiedzialność i decyzyjność, więc wydawało mi się klasyka menedżerska i dobrze poprowadzona, daje tej osobie cele do wykonania, które mają jednocześnie przetestować, czy poradzi sobie z zadaniami, które będą na nią czekać i na nie spoczywać, kiedy ta rola zostanie przez nią osiągnięta. Czyli klasyczne, spełnisz kryteria, to dostaniesz rolę. I teraz się okazało, że ta osoba tego nie zrealizowała w sposób, w którym zrealizować to powinna. I będzie, można byłoby długo debatować, nie? Czy powinienem jej dłużej pomagać, czy powinna to zrobić
sama. No jasne, po drodze pewnie każdy błędy popełnił, jasne.
No ale generalnie to się nie stało. I ja wtedy stwierdziłem, że no to jest dobra osoba, jest tutaj długo. I pomimo tego, że to powinno mnie zatrzymać, stwierdziłem, ok, dam tej osobie szansę. I oczywiście to się nie udało. Po prostu próba zbudowania tego działu tak, jak powinien, skończyła się tak, że był on wewnętrznie bardzo źle postrzegany przez szereg miesięcy tuż po swoim powstaniu. To nie było dobre wewnętrznie dla organizacji. I finalnie musieliśmy tę osobę zwolnić. No, po prostu rozstaliśmy się z nią. Tylko teraz tak, mogło się to zakończyć po prostu uczciwie, znaczy tak grzecznie, typu okej, no nas ten poziom nie satysfakcjonuje, ty być może również widzisz, że nie jest to miejsce dla ciebie, podajmy sobie ręce i się rozstańmy. Natomiast zarówno w tym wypadku, jak i w kilku innych, ja zauważyłem niepokojącą rzecz, przynajmniej być może takie osoby miałem okazję przyciągać, ale może masz podobne doświadczenia, że jak zbyt długo komuś dajesz szansę i za bardzo w niego paradoksalnie wierzysz, to działa to źle dla organizacji na dwa sposoby. Sposób pierwszy, inni w firmie widzą, że tolerujesz poziom, którego nie powinieneś tolerować i ich to demotywuje, a druga jeszcze gorsza rzecz, ta osoba zaczyna wierzyć, jakkolwiek źle to nie zabrzmi, we własną legendę, czyli że skoro się we mnie wierzy, to jestem aż tak dobry, dobra, ja skoro mi nie wychodzi, to wina wszystkich wokół. To oczywiście jest kwestia charakteru na koniec dnia zapewne, ale zauważyłem i po prostu widziałem ten scenariusz już kilkakrotnie, nie tylko u nas, więc coś być może jest na rzeczy.
Znaczy, myślę, że tutaj akurat może teraz zdobędziesz plusa od tych herów, którzy najpierw cię już nie lubią, od poprzednich wątków. Bo jest coś takiego, że dawanie za wielu szans jest złe i dla organizacji, i dla człowieka, któremu te szanse dajesz, bo on też nie widzi potrzeby zmiany, która mogłaby mu pomóc nie tylko w karierze u ciebie w firmie, ale też tutaj dalej, bo ciągle będzie myślał, że jest taki super. I to wiesz, ogólnie nic złego, budowanie pewności siebie przez przełożonych to nie jest nic złego, natomiast budowanie pewności siebie na trochę fejkowych kompetencjach, bo ty akceptujesz 60% dan zamiast 100%, no to niestety powoduje problem, bo po pierwsze nigdy to zadanie nie będzie zrobione tak jak chcesz, czy nie będzie to tak zarządzone, po drugie właśnie ta pewność siebie przechodząca już w takie, no to jest taka przesadna pewność siebie, gdzie ktoś już po prostu nie ma wstydu, nawet z braku tych swoich kompetencji w niektórych obszarach. No i trzecia rzecz jest taka, właśnie ta, o której powiedziałeś, czyli wewnętrzny wpływ na innych ludzi, którzy zdają z siebie 100%, a ty doceniasz tego, który daje z siebie 60 czy 70, bo po prostu w niego wierzysz, bo jest z tobą długo, bo zawsze był lojalny. Na przykład to też jest wątek, że jeżeli ktoś zawsze był lojalny, wierzy się, że on jest zawsze wybitnym pracownikiem, bo jest lojalny. Sam wiesz, ile razy mieliśmy rozmowy różne, że dobra, dajmy komuś szansę, bo nigdy nas nie zawiódł wcześniej. Szansę, którą chce, która nie jest odpowiednia do jego możliwości. I my to nawet czujemy podskórnie, że ktoś po prostu zawiedzie. Ale dobra, bo jest super ziomkiem, albo super człowiekiem, super pracownikiem. I jak to się kończyło zazwyczaj? Posiadaniem w sumie wroga. Tak na koniec dnia, nie?
Tak, i to jest tym wszystkim najsmutniejsze, że wychodzimy z poziomu, którym wszyscy chcą dobrze. I tak jak nawiązując do pierwszego odcinka programu, LinkedInowa bańka kontra rzeczywistość, gdzie mówiłaś wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, że będziemy to odczarowywać, myślę, że zebrałbym dużo oklasków zapisania o tym, jak to wbrew wszystkiemu i wszystkim postanawiam dawać szansę, bo wierzę w ludzi, ale potem już niewielu wie, że ja w historii tych ludzi jestem najgorszą osobą i na własne życzenie, bo pozwoliłem im uwierzyć, że to ja ich zawiodłem, choć zawiedliśmy siebie nawzajem, ale to może być postrzegane nierównomiernie, im dłużej te szanse daję, zamiast po prostu spojrzeć obiektywnie, miałeś zrobić? Miałeś. Zrobiłeś, nie zrobiłaś? Nie zrobiłem. No to teletubisie mówią papa, jakkolwiek brutalnie to nie brzmi. Musimy się rozstać, musimy zmienić projekt, musimy szukać innej ścieżki, ale ta nie jest dla ciebie. Czyli atakować z pozycji faktów, tak jak powiedziałaś, a nie z pozycji relacji, czy takiej
tak,
oceny zapośredniczonej w przeszłości.
To jest bardzo trudne, no bo jednak jeżeli jesteś oczywiście szefem, przełożonym, który te relacje nawiązuje i robi to dobrze, no to zawsze jest ciężko się odciąć, pomimo tego, że czujesz, że dobra, potrafisz sobie powiedzieć tak, ja się odcinam. No nie, rzadko to się udaje. Natomiast zobacz, mamy też świetne przykłady sytuacji, w których zwalnialiśmy kogoś bardzo szybko, wiedząc, że po prostu się do roli nie nadaje, robiąc to w sposób taki, jak się powinno zrobić, czyli krótko, rzetelnie, odnosząc się do faktów, bez złej krwi, po prostu mówiąc, to nie jest miejsce dla ciebie, pewnie inne miejsce będzie dużo lepsze. I takie osoby, z tego co wiem, oczywiście mogę wielu nie wiedzieć rzeczy, natomiast wiele rzeczy też wiemy, nie robią problemu, rozwijają się gdzie indziej, odchodzą, po prostu traktują to jako nieudany epizod w karierze lub nawet udany, bo być może coś wyciągnęli, czegoś się nauczyli w międzyczasie i po prostu idą dalej, bo to jest kariera zawodowa, tak ona wygląda, nie? Że czasami trzeba ją zmienić, jej kierunek na przykład,
i
albo
potem,
miejsce.
Nawiązując do naszego poprzedniego odcinka, i potem mają 3 miesiące albo pół roku w CV.
Dokładnie tak.
Bo tak to wygląda, w sensie... Tyle wiemy, po owocach ich poznacie, pracujemy wspólnie, widzimy siebie nawzajem, widzimy, czy do siebie pasujemy, rozstajemy się, jedziemy dalej. Właśnie ten paradoks zarządzania polega tu pięknie na tym, że im dłużej dajesz szansę, tym bardziej szkodzisz i tej osobie, i swojej firmie.
Mhm. I to wiesz, mówi się, że to 3 razy sztuka, ale żeby to było tylko do 3, nie?
Mhm.
To może ostatni wątek i będziemy zmierzać ku końcowi tego odcinka. Czyli co w sytuacji, co byś zrobił albo co zrobiłeś w sytuacji, w której miałeś dobrą osobę, bardzo fajnego menadżera lub specjalistę, który miał zostać menadżerem. Stworzyłeś mu stanowisko dlatego, żeby go nie stracić, on chciał się rozwijać, więc żeby go nie stracić, stworzyłeś mu jakieś stanowisko, które na tamten moment było firmie potrzebne. Nie tak, że sobie wiesz, wymyśliłeś coś z dupy i teraz będziesz pisał kawały. Tylko coś sensownego, no i ta osoba dostaje to stanowisko, już nawet po tych wszystkich zadaniach, o których wcześniej mówiliśmy, zrobiła je good enough i jakby wszystko było okej. Ale tak po 3 do 6 miesięcy okazuje się, że to stanowisko w tym momencie już firmy, bo firma się też rozwija, no jednak nie jest potrzebne. Co byś zrobił albo czy miałeś taką sytuację? Bo to jest chyba ostatni wątek.
W zasadzie miałem kilkakrotnie. I powiem tak, w czasach, gdy to jeszcze nie ty, tylko ja i dużo gorzej, zajmowałem się zarówno menadżerami, jak i ich rekrutacją i wdrażaniem, to co uważam było dobre, choć dziwne, to że kiedy zawsze umawiałem się na rozmowę z osobą chętną na stanowisko menadżerskie, to pierwsze pytanie, absolutnie pierwsze, które padało, było: jak tam nie wyjdzie, to co wtedy robimy? I to było, jak się domyślasz, niesamowicie motywujące. Nie? W sensie mamy rozmowę o tym, że jej, tak. Nowe wyzwania w firmie, a co jak nie wyjdzie? Ale uważam, że to jest dobre po czasie, bo to tak fajnie było widać, no może niekoniecznie czysto wizualnie, że z kogoś z powietrza schodzi, ale gdzieś tam zawsze w tle jest ten wątek, że a może sięgam po zbyt wiele. Zależy od tego, jak ktoś pewny siebie czy tej roli się w tym momencie czuje, a my długi czas opieraliśmy cały management wyłącznie o rekrutację wewnętrzną, zintegrowanych mocno ludzi. I to też było takie od razu, że o kurde, że sięgnę po zbyt wiele i stracę wszystko. I to nam pozwalało zbudować scenariusz, że jeżeli nie, to na przykład powrót na stanowisko takie, alternatywne stanowisko w strukturze podobne może być takie. Może to zabrzmi buracko, ale bym powiedział, że w tym momencie przestało to być moją odpowiedzialnością. W tym sensie, że w sytuacji, w której nam to nie wyszło, a były sytuacje, że wyszło i super, a były takie, że nie wyszło, my zwróciliśmy do założenia, okej, to w takim razie co? Mamy bramki 2, które sobie wyznaczyliśmy i ktoś mówił jednak, no nie, bramka numer 3, ja po prostu całkowicie odchodzę, bo nie przeżyję tej humble pie, czy po prostu mi się to nie spodoba. Teraz widzę post factum, że tego nie przeżyję. Teraz ja takiej osoby, która tak postąpiła, nie oceniam negatywnie, że o Jezu, przecież umówiliśmy się, że zostanie, bo sam jestem człowiekiem z dużym ego i zakładam, że może być ciężko potem patrzeć, że i mieć osoby wokół, które ci przypominają, że czegoś nie dowiozłeś, nie dałeś rady, cokolwiek się po drodze stało. Natomiast po prostu wychodzę z założenia, jak się uczciwie potraktowaliśmy. Mamy te 3 opcje i są takie, które pozwalają mi się zachować w firmie i ja o tym dalej myślę, to że to było fair enough, nie? Że dałem ci na pewno możliwość.
No tak, to myślę, że jest dosyć fair. Pamiętam, że jak my zaczęliśmy też współpracę, to rozmawialiśmy, ja chyba przyszłam nawet jako marketing managerka i pamiętam, że rozmawialiśmy trochę o tym, że ja nie wiem, czy jeszcze chcę to robić. Tak w ogóle jako marketing. I że wtedy sobie rozmawialiśmy, co może być dalej i że jeżeli się firma rozwinie, to tych opcji się trochę pojawi.
Dokładnie.
Albo się po prostu rozstaniemy, też to pamiętam, że tak rozmawialiśmy. No nie rozstaliśmy się. Jesteśmy w innym miejscu, tak bym powiedziała nawet. Jesteśmy zrośnięci spółkami.
I w ogóle wiesz, bym powiedział też, że tak nawet jako suplement do tej wypowiedzi sprzed chwili, że często jest tak, że tutaj jak echo wraca w naszych rozmowach, wątek asymetryczności relacji między pracownikiem a pracodawcą, tylko przeważnie jak się o tym myśli, to myśli się o przewadze pracodawcy. Natomiast ja będę wielokrotnie wracał i podbijał, że jest równie dużo wad, co i przewag. I teraz do czego dążę? Pracownik w powszechnym postrzeganiu ma prawo przyjść do ciebie i powiedzieć: zmieniły mi się plany, zmieniły mi się priorytety, widzę to inaczej, jednak chciałbym coś tam z czegoś zrezygnować, coś zmienić i coś tam. Ale nie daj Boże, jak teraz ty pójdziesz, albo w takiej sytuacji byś powiedziała, zmieniły się plany, teraz ten wątek jednak nie zadziała. To jest takie, że jak to? To on nie przewidział, jest niczym doktor Strange. Widziałem 60 tysięcy scenariuszy rozwoju tego biznesu i powinien być ten, nie? To on tego nie przewidział, to jest słaba firma, jest beznadziejnie. I tu się właśnie wchodzi ten komponent asymetryczności. Od organizacji się oczekuje, że za każdym razem przygotuje perfekcyjny scenariusz i ty możesz wtedy nim podążać. Jak nie, to jest to wina firmy. Podczas gdy jeżeli jesteś pracownikiem i będziesz w analogicznej sytuacji, to siebie w cudzysłowie rozgrzeszysz. W sensie, no kurde, no, plany się zmieniają. Jak to mówił Eisenhower, plany są niczym, planowanie jest wszystkim. I tyle.
Tak, to prawda. W sumie nie myślałam o tym nigdy w ten sposób, ale... Jest
to takie tak, moje poczucie krzywdy, widzisz, to tak we mnie siedzi.
Znaczy, wiesz, sam wybierasz bycie przedsiębiorcą i właścicielem, więc takimi rzeczami musisz się mierzyć i z tą krzywdą, w cudzysłowie, też się musisz mierzyć, bo są, wiesz, plusy i minusy, jak wszystkiego. Natomiast faktycznie nigdy nie zastanowiłam się nad tym, że przecież pracownicy, nawet najlepsi, czasami zmieniają zdanie i zmieniają swój kierunek rozwoju, swoją ścieżkę kariery i po prostu, wiesz, mówią: dobra, ja muszę odejść. Albo coś tam zmienić, co już się nie wpasowuje w firmę. A gdybyś ty tak powiedział nagle, bo się coś nie sprawdziło, to byłoby faktycznie, no jak to? Nie wiedziałeś o tym wcześniej?
Jest to kwestia, wiesz, komunikacji, takiej zmiany.
Jasne, no mówimy tak, wiesz.
Ile ruchów więcej trzeba wykonać, nawet takich manewrów wyprzedzających, jak ty to ładnie ujmujesz od czasu do czasu, żeby zaopiekować się informacją, która w innym kontekście jest zwykłą informacją, typu: ej, mordeczki, mam inny plan na życie. A okej, to okej. I okej.
No tak, to prawda. To prawda. Ciekawy to jest wątek. I pewnie kiedyś o tym, z czym się mierzy przedsiębiorca, też nagramy odcinek.
Na pewno, na pewno. I to będzie najbardziej znienawidzony odcinek. Już po tych wszystkich innych znienawidzonych.
Nie wiem, po co tworzymy ten podcast, jak wszyscy już nas nienawidzą po 4 odcinkach, więc...
podcastowym masochistą, słuchaj. Tak sobie, wyobrażam sobie KPI naszego podcastu. Nagrać 10 odcinków na 10 grup zawodowych, żeby cię wszyscy opluwali. No taki mój wewnętrzny KPI.
Wspaniale. Więc tym pięknym żartem i twoim KPI-em wewnętrznym wróćmy może do początku, by zakończyć odcinek. Czyli mówiliśmy o tym... Ja zadałam ci pierwsze pytanie, które potem przerodziło się w świetną rozmowę o wszystkim wokół, czyli jak poznać, czy ty przerosłeś firmę, czy firma ciebie, a w ogólności, czy to jest miejsce dla ciebie. I chciałabym, żebyśmy chociaż na koniec dali naszym słuchaczom 3-4 takie pytania, które warto, żeby oni sobie zadali w kontekście tej introspektywy, o której mówisz, czy tam introspekcji, o której rozmawialiśmy, w kontekście swoich planów zawodowych, tego jak się czują, co teraz myślą. I gdybyś mógł zacząć jakimś jednym, to byłoby fajnie.
To idąc trochę kolejnością rzeczy, które poruszaliśmy, bo już się bałem, że całością mnie postanowisz obarczyć, na szczęście. Spokojnie. Dziękuję ci za to. To bym powiedział, czy jestem zmęczony? Że to jest to podstawowe pytanie, czyli czy oceniam sytuację realistycznie, czy negatywnie, ponieważ coś mnie gniecie, osobistego, czy zwykłe kognitywne zmęczenie. Przerobiłem tyle trudnych sytuacji jako menadżer, jako przedsiębiorca, jako specjalista w ostatnich miesiącach, że ile można, jak ten chomik przyjmujący ciosy od życia widelcem na memie, nie? Aj, oj. Czy to jest ta sytuacja? Po prostu potrzebujesz chwilę odpocząć.
Dobra, tu się zgadza. To może ja dołożę teraz, czy jestem wysłuchany, wysłuchana. I w tym kontekście... o którym rozmawialiśmy też podczas naszej rozmowy, czyli nawet jeżeli czegoś firma mi nie może dać i ja spróbuję to obejść, robiąc to inaczej, to czy ktoś w ogóle na to zwraca uwagę, ktoś ze mną o tym rozmawia, ktoś bierze to, wiesz, pod uwagę, to może złe słowo, ale właśnie czy ktoś wysłuchuje tych moich potrzeb i chce to zmienić, choć nawet teraz nie może. Czy jestem słyszany, czy moje potrzeby są zauważone? To też uważam, że jest jedno z istotniejszych pytań. Bo czy są zauważone, a czy dostaję je, to są dwie różne rzeczy.
To trzecie, które będzie nawiązywało do wątku subiektywizmu postrzegania własnego miejsca, o którym mówiliśmy, to byłoby, czy ja rozumiem własne kryteria tego, co jest dla mnie dobre i czy przyłożyłem je do miejsca, w którym się znajduję, żeby stwierdzić, że, żeby pogodzić to, co mówiliśmy wcześniej, albo mogę je zmienić i też będę szczęśliwy, albo nie chcę ich zmienić, więc to nie jest miejsce dla mnie.
Jasne. No, to też fajne. No i co? I chyba takie ostatnie, czyli czy moje kompetencje, które posiadam, są nadal tym, czego firma potrzebuje, by się rozwijać i spełniać cele. To takie dosyć najtwardsze chyba z tych wszystkich. Natomiast myślę, że warte zastanowienia i czy z kompetencjami ja nadążam za firmą, a firma za mną.
To bym nawet to sparafrazował na zasadzie, czy moje kompetencje pasują do dynamiki tego zespołu.
Mhm. Jasne.
Można być osobą, która umie się komunikować, ale na przykład tylko ze specjalistami IT, zmienia branżę, zmienia dział i już jej to nie wychodzi. Można być osobą, która umie zarządzać do 10 osób i musi poczuć, że 20 już nie da rady. Można być świetnym liderem zespołu,
tak,
który by świetnie zarządzałby jednym zespołem, ale nie poradzi sobie z relacją pomiędzy zespołami i nie da rady w cudzysłowie na tym etapie. Nie? Więc no tak, szukając na kilka sposobów, żeby to zrobić.
Jasne. Myślę, że tych pytań mogło być jeszcze sporo, plus z naszej rozmowy na pewno każdy, kto znajduje się w sytuacji lekkiego rozkroku, znajdzie sobie kilka fajnych wątków. To co, Artur? Kończymy ten odcinek.
Agata, ostatnie słowo należy do ciebie, żebym nie był takim gaslighterem, żeby jeszcze kolejna grupa mnie znienawidziła.
Tak, więc dawajcie feedback, jeżeli coś wam się podoba, jeżeli coś wam się nie podoba. No i oczywiście subskrybujcie nasz kanał, żebyśmy mogli dalej poruszać niewygodne tematy dla różnych grup zawodowych. Dzięki, cześć.
Dzięki, cześć.